ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Po temacie sakramentów, który zakończyliśmy w katechizmie Kościoła katolickiego, sięgamy po sakramentalia. Czym są sakramentalia?
Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, stanów życia i najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. Więc one jak gdyby mają służyć temu, żeby uświęcać codzienne życie chrześcijańskie człowieka. One oczywiście zawsze są pewnego rodzaju uzupełnieniem, też czymś, co pomaga nam przeżywać życie sakramentalne, prowadzi ku temu życiu sakramentalnemu, po to, żeby właśnie nasza codzienność była uświęcana. Są to święte znaki, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła, czyli tutaj w odróżnieniu od sakramentów źródłem łaski, którą człowiek tutaj otrzymuje, nie jest to łaska zbawcza wynikająca z misterium Jezusa Chrystusa bezpośrednio, tak jak w przypadku sakramentów, kiedy Kościół chrzci, sam Chrystus udziela chrztu, kiedy Kościół, prawda, udziela sakramentu namaszczenia chorych, sam Chrystus pochyla się nad człowiekiem. Tutaj korzystamy jak gdyby ze skarbca modlitwy Kościoła, z łaski, która jest zgromadzona właśnie w Kościele i na skutek właśnie tej modlitwy Kościoła, której przyzywamy, z której korzystamy, te znaki działają. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności chrześcijańskiego życia. To jest jak gdyby taka dosyć szeroka, moglibyśmy powiedzieć, definicja sakramentaliów.
Mówił ksiądz o tym, że one mogą być sprawowane codziennie. Czy to oznacza, że każdy może sprawować sakramentalia, każda osoba, także świecka?
Niektóre tak, niektóre nie. Są takie sakramentalia, które są zarezerwowane dla określonych stanów w Kościele. Mam tutaj na myśli czy wyświęconego diakona, czy prezbitera, czy nawet biskupa, ewentualnie księży przez niego wyznaczonych. Mam tutaj na myśli chociażby jedno ze sakramentaliów, którym są egzorcyzmy. Natomiast inne mogą być właśnie sprawowane nawet przez ludzi świeckich na mocy sakramentu chrztu. To, co jest istotą też, to właśnie to, co wspomniałem przed chwilą, że one są niejako sprawowane na mocy kapłaństwa chrzcielnego, w którym każdy ochrzczony jest zanurzony. I tak jak wspomina katechizm, że każdy ochrzczony na mocy chrztu jest powołany do tego, żeby być błogosławieństwem i by błogosławić. Dlatego też świeccy mogą przewodniczyć pewnym błogosławieństwom. Im bardziej jakieś błogosławieństwo dotyczy jednak życia eklezjalnego czy sakramentalnego, tym bardziej jest udzielane jako zastrzeżone dla wyświęconego do danej posługi szafarza. A więc im bardziej te sakramentalia mają taki wymiar publiczny, eklezjalny, kościelny dla większej grupy ludzi, tym bardziej wymagane jest to, żeby je sprawował, przewodniczył im wyświęcony szafarz. Natomiast im bardziej odnoszą się one do naszego takiego prywatnego życia, tym bardziej każdy ochrzczony na mocy chrztu może nimi posługiwać się. Co jest jeszcze ważne? Sakramentalnie nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają one do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią. I katechizm podkreśla, że prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wiernych zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą z misterium Jezusa Chrystusa. Chrystus, przyjmując ludzką naturę i później przeżywając mękę, śmierć i zmartwychwstanie swoje, uświęcił niejako całe nasze życie. Więc to jest jakby takie źródło, z którego czerpią i sakramenty, i sakramentalia, z tym, że sakramentalia nie przekazują nam bezpośrednio takiej łaski Ducha Świętego, jaką przekazują sakramenty, nie są bezpośrednim działaniem zbawczym, ale właśnie do niego prowadzą i ich źródłem jest modlitwa Kościoła, czyli to, co jest złożone w skarbcu Kościoła. Na mocy działania zbawczego Jezusa Chrystusa i na mocy tej zbawczej współpracy ludu Bożego, czyli modlitwy Kościoła.
Kiedy ksiądz mówił, przyszła mi na myśl taka sytuacja, myślę, że to jest forma jakaś sprawowania sakramentaliów, kiedy to rodzice błogosławią młodym przed ślubem. Myślę, że to jeszcze taka tradycja jakaś jest w naszych domach. Czy to jest właśnie jedna z takich form i jakie są inne, te, które mogą sprawować osoby świeckie?
Oczywiście, jest to taka forma i no szkoda, że to błogosławieństwo rodziców jest tylko właśnie ograniczone do tego błogosławieństwa przed ślubem.
Tylko wtedy.
Rodzice powinni błogosławić jak najczęściej swoje dzieci, to jest ich władza też duchowa nad dziećmi. Ja często do tego zachęcam, ponieważ rodzice często nie zdają sobie sprawy, że ich błogosławieństwo ma niesamowitą moc, ale też w drugą stronę przekleństwo rodziców, niedanie błogosławieństwa młodemu człowiekowi czy dziecku ma skutek odwrotny, a więc jest oddawaniem w moc złego ducha, nawet może doprowadzić do duchowego zniewolenia, kiedy rodzice przeklinają swoje dziecko. Czasem całe rodziny cierpią z powodu tego, że ktoś przeklnął całą rodzinę do któregoś pokolenia, prawda? Błogosławieństwo jest bardzo ważne. Błogosławić, czyli dobrze życzyć, to jest istota, ale to błogosławieństwo także chociażby w znaku krzyża zrobionego na przykład na czole. I to jest piękny zwyczaj, kiedy rodzice na przykład przed pójściem dziecka do szkoły błogosławią dziecko przed pójściem spać. Ja często też z racji posługi, którą pełnię, spotykam się z rodzicami, których dzieci czasem są też dręczone duchowo. No i wtedy rodzicom polecam, błogosławcie wasze dzieci. Tak samo rodzice mają prawo, zresztą każdy chrześcijanin też ma prawo, żeby pokropić na przykład, nie wiem, miejsce, w którym mieszka wodą święconą, żeby tą wodą święconą się przeżegnać, uczynić znak krzyża. Rodzice mają prawo, żeby poświęcić swoje dziecko wodą święconą, jak to mówimy potocznie, czy na przykład zanurzyć rękę w wodzie święconej, uczynić znak krzyża wodą święconą na czole dziecka. To są też sakramentalia, które są bardzo owocne. Oczywiście nie wolno tego traktować w sposób taki magiczny, ale są bardzo owocne, jeżeli w życiu tego człowieka jest życie sakramentalne i dodatkowo jeszcze w pewnych okolicznościach z tego korzystamy. Ja myślę, że dzisiaj w imię takiej trochę nowoczesności zbyt mało z tych rzeczy korzystamy. W związku z tym też dużo większy dostęp do nas ma zły duch. Te piękne obrzędy, które są przypisane też konkretnym wspomnieniom liturgicznym na wsi, na przykład błogosławieństwa ziarna, błogosławieństwa pól. Ludzie dzisiaj coraz częściej doświadczają różnych trudności, też jakichś niepowodzeń, zarazy, która przychodzi. Są pewne właśnie możliwości, żeby błogosławić i swoje gospodarstwo, i zwierzęta, i pola, i właśnie dom, w którym mieszkamy. Tak samo były kiedyś kropielnice przy drzwiach, jak się wychodziło z domu. Tak. Człowiek zanurzał rękę w wodzie święconej, czynił znak krzyża na znak chrztu. To też chroniło człowieka, który wszedł. My dzisiaj, jakbyśmy to wszystko zostawili, zły duch się z tego cieszy, ponieważ te wszystkie sakramentalia, one nas chronią. Było pytanie tutaj też o różne formy. Wśród sakramentaliów właśnie najpierw znajdują się błogosławieństwa osób, posiłków, przedmiotów, miejsc. I oczywiście każdy z nas może prosić o błogosławieństwo na mocy Chrztu Świętego. Oczywiście, jeżeli to miejsce też ma służyć jakby większej grupie osób, wtedy często prosimy o błogosławieństwo kapłana czy diakona danego miejsca. Chociażby wizyta kolędowa jest pewną formą sakramentalium, ponieważ ksiądz przychodzi, aby pobłogosławić nasz dom. I ludzie też często nie zdają sobie sprawy z tego, ile takie błogosławieństwo księdza daje, jak bardzo mocno uwalnia dany dom od działania złego ducha, a właśnie wprowadza łaskę i działanie Pana Boga. Ale też każdy chrześcijanin może, tak jak powiedziałem, swój dom pokropić wodą święconą, modlić się o błogosławieństwo. Rodzice wobec swoich dzieci mają taką władzę, żeby uczynić nawet znak krzyża nad tym dzieckiem, pobłogosławić to dziecko na mocy więzów krwi, na mocy właśnie tego, że są odpowiedzialni za przekazanie wiary i duchowy rozwój dziecka.
Czy trzeba wtedy używać jakichś określonych formuł, czy po prostu modlić się swoimi słowami o to błogosławieństwo?
Są formuły, które są zebrane w różnych takich rytuałach. Też jest taki rytuał rodzinny, w którym właśnie znajduje się dużo takich modlitw, ale mogą to być też pewne formy takiej spontanicznej modlitwy. Oczywiście tutaj też trzeba uważać, żeby ona oczywiście była teologicznie poprawna. Jeśli ktoś nie jest pewien swojej takiej wiedzy teologicznej i poprawności, to lepiej, że skorzysta z tych formuł, które są przygotowane. Natomiast jeżeli ktoś gdzieś tam, prawda, bardziej czuje się na siłach, to jak najbardziej może samemu też w prosty sposób nawet, albo bez słów też może właśnie uczynić dziecku znak krzyża, ale może też wypowiedzieć chociażby taką prostą formułę, w której nie będzie na pewno błędu teologicznego. Błogosławić się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, prawda? Prosty sposób, prosta formuła i jak najbardziej może na przykład rodzic wobec dziecka jej użyć. Niektóre błogosławieństwa mają charakter trwały. Ich skutkiem jest poświęcenie pewnych osób Bogu oraz zastrzeżenie pewnych przedmiotów i miejsc do użytku liturgicznego. Wśród błogosławieństw osób, których nie należy mylić ze święceniami sakramentalnymi, święceniami właśnie, które są jednym z sakramentów, znajduje się błogosławieństwo opata, a więc przyłożonego klasztoru lub ksieni klasztoru, konsekracja dziewic, obrzęd profesji zakonnej i błogosławieństwo dla spełniania pewnych posłów w kościele, np. lektorów, akolitów, katechetów. Jako przykład błogosławieństwa dotyczącego przedmiotów można wymienić poświęcenie kościoła lub ołtarza, błogosławieństwo świętych olejów, naczyń, szat liturgicznych i dzwonów. Zresztą często się zdarza, że święcimy, nie wiem, obrazy, figury przedstawiające świętych, więc to są te błogosławieństwa, które mają taki charakter trwały i wtedy, jeżeli są one używane przez wiernych, jest takie błogosławieństwo zastrzeżone określonym szafarzom, chociażby poświęcenie kościoła, ono jest zastrzeżone biskupowi. Biskup święci ołtarz, biskup święci kościół. Jak gdyby wyłączając go z takiego użytku świeckiego, przeznaczając go na użytek kultu.
Często, kiedy, pewnie Państwo znacie to z własnego doświadczenia, wyjeżdżamy gdzieś do sanktuariów i tam kupujemy różne dewocjonalia, różańce, obrazki, figurki, tak jak już ksiądz wspomniał, takie rzeczy też się święci. Czy jest taka potrzeba? To znaczy, nie mogę się modlić na różańcu, który nie został poświęcony wcześniej?
Powiem tak, że doświadczenie pokazuje, że dobrze by było, ponieważ my nie tyle święcimy przedmioty, co zawsze w tym obrzędzie poświęcenia dewocjonaliów jest prośba o to, żeby one służyły uświęceniu danej osoby, która będzie korzystała, czyli zawsze prosimy o uświęcenie osób, o to, żeby one były pomocą do nieba. Ja opowiem kilka takich przypadków ze swojego doświadczenia. Niestety czasem się zdarza, że przedmioty, które kupujemy gdzieś tam szczególnie w niesprawdzonych źródłach, na straganach, na przykład pod Jasną Górą, one mogą wcześniej niestety uczestniczyć w kulcie satanistycznym nawet i mogą do domu czy do życia danej osoby, która je kupiła, sprowadzić działanie złego ducha, a nie błogosławieństwo Pana Boga, jeśli nie zostaną one poświęcone przez księdza. Był taki przypadek, gdzie ktoś kupił sobie obrazek Matki Bożej i pod tym obrazem Matki Bożej, wewnątrz ramy, był umieszczony pentagram. I od momentu, kiedy ten obraz zawisł w domu, zaczęły dziać się różne dziwne zjawiska, zaczęły dziać się nieszczęścia. I ksiądz, który przybył do domu, przeprowadzając taką rozmowę, rozeznanie, okazało się, że te wszystkie rzeczy zaczęły dziać się od momentu, kiedy w domu pojawił się obraz Matki Bożej, kupionej na pielgrzymce właśnie na Jasną Górę. I kiedy właśnie ksiądz, mając już takie doświadczenie, że takie rzeczy się zdarzają, ten obraz został jakby ściągnięta, ta tylna część, okazało się, że w środku pod obrazem Matki Bożej jest umieszczony pentagram. No i tutaj widzimy, że właśnie sataniści na różne sposoby próbują wpłynąć. Druga taka historia, o której opowiadał jeden z egzorcystów, to historia, w której dziewczyna kupiła krzyż, właśnie chyba też na Jasnej Górze, niepoświęcony on był i też od tego momentu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Kiedy trafiła do egzorcysty, ten krzyż został pokropiony wodą święconą, to działy się różne dziwne zjawiska, z tym krzyżem nawet zapłonął. No i okazało się, że to krzyż, który brał udział w kulcie satanistycznym, został podrzucony właśnie na taki stragan po to, żeby właśnie szkodzić tym, którzy ten krzyż nabędą. Dlatego poświęcenie właśnie tych przedmiotów kultu religijnego, ono jest bardzo ważne. Diabeł też się posługuje jak gdyby analogicznie do tego, jeżeli dla nas to będzie przedmiot uświęcenia, jeżeli jest oddany Panu Bogu pobłogosławiony, tak diabeł będzie się próbował posługiwać, małpując nasz kult, naszą pobożność, będzie próbował posługiwać się też tymi przedmiotami właśnie, żeby spowodować jakieś nieszczęście. I w tym sensie mówimy tutaj także czasem o egzorcyzmach. Tutaj jest mowa w katechizmie, że gdy Kościół publicznie na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach. I tutaj jakby rozróżniamy takie dwa rodzaje egzorcyzmów. Egzorcyzmy proste, tak zwane prywatne, które każdy wierny może używać tych formuł. Są takie modlitwy, które proszą o uwolnienie od złego ducha i odnośnie siebie samego. Nawet człowiek może używać takiej formuły rozkazującej. Na przykład ktoś czuje się dręczony przez złego ducha, rzeczywiście może zwrócić się bezpośrednio w imię Jezusa Chrystusa: odejdź ode mnie, zły duchu. W odniesieniu do siebie każdy wierny może taką formę użyć. Natomiast nie wolno zwracać się do złych duchów w osobie opętanej, osobom świeckim bezpośrednio. Można co najwyżej prosić Pana Boga o łaskę uwolnienia dla jakiejś osoby, ale też jeżeli są jakieś nadzwyczajne znaki działania złego ducha, to koniecznie taką osobę należy odesłać do egzorcysty. No i ta forma właśnie uroczystych egzorcyzmów, czyli formuła, która jest zarezerwowana dla właśnie biskupa. Najpierw biskup jest pierwszym egzorcystą w diecezji. Wyznaczeni przez niego księża do tej posługi mają władzę tylko delegowaną przez biskupa, czyli jego władzą jak gdyby nad złymi duchami, która jest na mocy sukcesji apostolskiej, pochodzi od apostołów i od samego Jezusa, który dał apostołom władzę wyrzucania złych duchów. Ci księża taką posługę sprawują. Jest też odpowiedni rytuał egzorcyzmów, z którego się właśnie wtedy korzysta.
Katechizm Kościoła Katolickiego dalej w tym rozdziale opisuje różne formy religijności ludowej. W różnych parafiach są takie tradycje, pewne, nie wiem, może jakieś procesji, czy oddawania czci świętemu w konkretnym obrazie. Różne takie właśnie formy pobożności. Jak one się mają do tych praktyk religijnych, które jakby na co dzień się odbywają w Kościele?
Bardzo pięknym i nieodkrytym jeszcze ciągle, myślę, dokumentem, który Kościół przygotował odnośnie pobożności ludowej, jest dyrektorium o pobożności ludowej. Tam są pewne normy, które należy przestrzegać. Przede wszystkim dokument mówi o tym, by ewangelizować pobożność ludową, czyli by ona była bardzo mocno biblijna, zakorzeniona właśnie w doświadczeniu wiary, żeby ona nie szła sobie gdzieś tam obok tej żywej wiary Kościoła, nie odbijała w kierunku jakichś takich wynaturzeń, jakbyśmy to powiedzieli, przerostu pewnych form kultu, szczególnie w przypadku świętych. Jasna jest zasada takiego chrystocentryzmu i skoncentrowaniu się na Chrystusie, na Bogu, na Jego zbawczym misterium. I o tyle oddajemy cześć świętym, przyzywamy ich orędownictwa, o ile oni nas prowadzą do Boga, oni nam pomagają właśnie przeżywać to misterium Jezusa Chrystusa zbawcze, bo to ono ma zbawienie i byłoby pewnym takim złym kierunkiem, gdybyśmy mieli pobożność wybujałą do świętych, a ona by całkowicie przysłoniła taką pobożność chrystocentryczną skierowaną ku Chrystusowi, czy ku całej Trójcy Świętej, w ogóle ku misterium zbawczemu. To samo dotyczy kultu maryjnego, prawda? Maria zawsze wskazuje na Chrystusa. Jeżeli ktoś ma zdrową pobożność maryjną, to zawsze Maria będzie prowadziła ku Chrystusowi, będzie wzorem wiary, będzie wzorem miłości Kościoła. I tutaj jest jak gdyby ważny kierunek. Ta cecha trynitarności, pobożności ludowej, chrystocentryczności, eklezjalności też, czyli odniesienia do Kościoła, pneumatologiczny wymiar, też taki biblijny wymiar pobożności ludowej. To są te postulaty, które właśnie dyrektorium o pobożności ludowej wskazuje jako ważne w kształtowaniu jej. Nie wolno tej pobożności odrzucać, po prostu trzeba ją szanować, ponieważ ona jest wyrazem prostej wiary ludu Bożego, tego zmysłu wiary, który jest obecny w ludzie Bożym, który Sobór Watykański II widzi jako jedno z miejsc, gdzie jest przechowywana wiara Kościoła, to dziedzictwo wiary Kościoła. Oczywiście są różnego rodzaju przerosty tutaj w tym i stąd też postulat w tym dokumencie, by tutaj tak kierować tą pobożnością ludową, by przycinać te gałązki, które w nieodpowiednim kierunku wybujały, ale też doceniać wkład tej pobożności. Ona często jest bardzo silna, bardzo piękna i warto, jeżeli gdzieś właśnie w jakiejś parafii jest kult jakiegoś świętego, nie sztucznie przez księdza wymyślony, prawda, bo ksiądz sobie teraz wymyślił, czy narzuca danemu miejscu jakąś tam swoją pobożność, ale jeżeli od wieków gdzieś na przykład jest przeżywany odpust ku czci świętego danego, ludzie przyjeżdżają, też doświadczyli łask, są jakieś takie historyczne źródła, które mówią o jakimś cudownym wydarzeniu, na przykład na odpust coś tam się wydarzyło, jakaś zaraza ustąpiła, kiedy ludzie szli na przykład na pielgrzymkę pieszą i prosili w danym miejscu jakiegoś patrona. Dużo jest takich pięknych doświadczeń i myślę, że to trzeba odkrywać z tego skarbca historii, ludziom właśnie ukazywać i na tym też budować taką zdrową pobożność, żeby tego nie wylewać, prawda, jak dziecko z kąpielą, bo tutaj jest pewna piękna wartość, tylko chodzi o właściwie ukształtowanie kierunku tej pobożności.
Tutaj właśnie przychodzą mi na myśl takie różne zwyczaje, właśnie chyba nieco wywodzące się z tej pobożności ludowej, na przykład takie już pewnie zabobony po prostu, na przykład wieszanie gdzieś tam tych czerwonych wstążeczek dzieciom, czy w ogóle w samochodach przywieszanie sobie takich elementów czerwonych, żeby odstraszały złe duchy.
Jest niebezpieczeństwo w ogóle, żeby całą pobożność tą ludową, czy sakramentalia traktować w sposób magiczny, bo będę miał medalik, to mnie będzie chroniło na przykład od wypadku, od nieszczęścia, od działania złego ducha, ale jednocześnie taka osoba nie chodzi do spowiedzi, nie korzysta z sakramentów, nie modli się? Absolutnie nie. Tutaj widzimy jasno, że fundamentem mają być sakramenty, życie sakramentalne, natomiast ta rzeczywistość sakramentaliów, ona niejako uzupełnia i prowadzi ku życiu sakramentalnemu, czyli jeśli ja rzeczywiście staram się żyć Bożymi przykazaniami, korzystam z sakramentów, i noszę medalik, on rzeczywiście mi pomaga, on jest tarczą, on mnie będzie chronił. Mam w samochodzie, prawda, obrazek świętego Krzysztofa, czy jakiś medalik, czy różaniec, ale to nie działa na zasadzie pewnej magii, prawda? Że ja często tłumaczę bardzo dobitnie, że jeśli ktoś jak wariat jeździ 200 na godzinę, choćby miał 3 różańce pouwieszane, przywiezione z Lourdes, czy pobłogosławione przez papieża Jana Pawła II, one nie pomogą. One nie pomogą, bo no Pan Bóg daje, prawda, nam rozum, daje piąte przykazanie, żebyśmy dbali o swoje życie i zdrowie, daje przepisy ruchu drogowego, no i trzeba z nich korzystać. Jeżeli człowiek z nich nie korzysta, no to na własne życzenie powoduje w swoim życiu wypadek, jeszcze zagraża innym. I niekoniecznie w tym bezpośrednio musi się angażować zły duch, prawda? Tylko po prostu zwykła głupota ludzka i konsekwencje tej głupoty. Natomiast jeżeli rzeczywiście człowiek z wiarą te przedmioty nosi, nie zastępują one życia sakramentalnego, bo to czasem tak właśnie jest, że im mniej człowiek ma do czynienia z Panem Bogiem, im mniej korzysta, no to próbuje teraz przez taką zewnętrzną pobożność, nawet sobie, nie wiem, budując kaplicę w ogrodzie, usprawiedliwić niejako siebie, czy fundując gdzieś tam kaplicę, albo nie wiem, nosząc medalik jeszcze złoty sobie zrobię, to znaczy, czy różaniec będę nosił złoty, no to mnie ochroni. Absolutnie nie, to nie działa w sposób magiczny. No a już zupełnie nieporozumieniem jest to, kiedy my wierzymy w jakieś zabobony. No tutaj jest ciężki grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, kiedy ktoś wierzy w moc czerwonej wstążeczki. No szczególnie w odniesieniu do dzieci często jest tak, że no już ta Matka Boża to może nie pomóc. Czasem jak jest medalik, ale jak on będzie na czerwonej wstążeczce, to na pewno pomoże. No trzeba się z tego spowiadać. Ja mówię tutaj wprost i dosadnie, że jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Niektórzy próbują, no przekonać, że tak właśnie jest. Czy wiara w to, że podarowanie komuś krzyżyka, to znaczy podarowanie nieszczęścia, prawda? No bzdura. Największy znak miłości Pana Boga wobec nas i my myślimy, że to nam zagrozi. Jeżeli w to wierzę, no to zły duch tą wiarę później wykorzystuje, złą wiarę. No i niestety czasem takie rzeczy później mają miejsce. Więc tutaj na pewno trzeba takiej roztropności i jak najbardziej korzystać z tych sakramentaliów, ale tak jak powiedziałem, nie mogą one zastępować życia sakramentalnego, nie możemy do nich podchodzić magicznie, tylko właśnie z wiarą i zawsze one muszą nas prowadzić do tego, co jest istotą wiary. Zawsze powinny nas prowadzić do Boga, Jego stawiać w centrum. Bo dzisiaj, no mówię, wiele takich ja spotykam form, chociażby no pobożność do aniołów. Tak? Miałem takie sytuacje, gdy ktoś modlił się do aniołów, natomiast no, nie modlił się do Boga. No, aniołowie z natury nas prowadzą do Boga, jeżeli to jest zdrowy kontakt, a nie zatrzymują na sobie, prawda, to zły duch jako anioł zbuntowany zatrzymuje na sobie, a nie pozwala właśnie się zwrócić ku Bogu. Myślę, że warto dzisiaj o tym mówić. Tak samo błogosławieństwo pokarmów. Dzisiaj też zły duch próbuje jakby małpować ten kult, który mamy w Kościele, gdzie Pan Bóg posługuje się materią, chociażby właśnie w Komunii Świętej i ten chleb staje się ciałem Chrystusa, staje się przekaźnikiem łaski, nowego życia, które otrzymujemy od Chrystusa, staje się Jego ciałem. Tak zły duch próbuje małpować i coraz częściej zdarza się, że mamy do czynienia z przedmiotami, które podarowane komuś właśnie z takim życzeniem zła, złorzeczeniem czarów potrafią komuś zrobić krzywdę. Czasem przyjeżdżają do mnie rodzice, proszę księdza, bo ktoś w rodzinie właśnie no jest taki, że no zło rzeczy. I jak tylko podaruje dziecku cukierka albo coś, to dziecko jest chore, płacze, później nie możemy uspokoić. I w takiej sytuacji no, najlepiej by było takich prezentów nie przyjmować, wyrzucać je, nawet spalić, zniszczyć, żeby one nikomu nie zaszkodziły. Do tego stopnia czasem są silne te rzeczy. Ja tutaj nie przesadzam absolutnie, a czasem wystarczyłoby błogosławieństwo tych przedmiotów przez rodziców, czy tak samo pożywienia. Jeżeli gdzieś jemy, nie wiemy gdzie, nie wiemy kto to przygotował, no też się zdarzają takie przypadki, gdzie ktoś może w ten sposób no, być później dręczony przez złego ducha. Tutaj też no, przypomina mi się już tak na koniec taki fakt z życia świętego Benedykta, który jest przywoływany na medaliku z egzorcyzmem świętego Benedykta, gdzie no, współbracia Benedykta, którzy wcześniej chcieli, żeby został ich przełożonym, ale kiedy od nich zbyt dużo wymagał, to postanowili się go pozbyć i chcieli mu dać właśnie truciznę. Benedykt, błogosławiąc ten kielich z trucizną, spowodował, że ten kielich się rozsypał i z tego kielicha wyszedł wyszedł wąż, właśnie takim znakiem, że Pan Bóg z jednej strony ochronił świętego męża, który pobłogosławił to, co miał spożywać, i wypełniła się też Ewangelia: jeśli byście nawet coś zatrutego wypili, szkodzić wam nie będzie, Pan Bóg go ochronił. Dlatego warto błogosławić pokarmy, warto modlić się przed jedzeniem, ponieważ to nas też oczywiście chroni.
O sakramentaliach i nie tylko z księdzem Marcinem Wiśniewskim dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.